Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
A gościem poranka wnet jest pan Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, marszałek senior obecnej kadencji Sejmu. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A także wieloletni minister rolnictwa, warto to oczywiście podkreślić. Panie marszałku, na początek negatywnie zweryfikowani prokuratorzy Prokuratury Krajowej. Szef resortu Adam Bodnar, oczywiście mówimy o Ministerstwie Sprawiedliwości, zwrócił się do Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE z wnioskiem o analizę skutków orzeczeń sędziów powołanych według niego w sposób wadliwy. Jak pan ocenia to pismo i czy to nie wywoła jeszcze większego chaosu prawnego?
No, panie redaktor, powiem szczerze, że po 8 lat reformowania wymiaru sprawiedliwości przez pana Zbigniewa Ziobro i pana prezydenta Andrzeja Dudę mamy sytuację, w której ja sam spodziewałem się, że profesor Adam Bodnar ze swoją ekipą już w styczniu położy pakiet ustaw i rozporządzeń, które ten wymiar sprawiedliwości postawią z
głowy na nogi i że
on będzie funkcjonował i nie ma ich do tej pory. I to wszystko, co jest robione, mam wrażenie, że jest robione trochę tak doraźnie, bo gdybyśmy mieli te ustawy w styczniu w Sejmie i je uchwalili, to być może już w tej chwili przynajmniej część z nich pan prezydent by podpisał w imię, że tak powiem, skruchy i naprawy swojego udziału w tamtym demontażu. Natomiast nie ma tych ustaw, bo tłumaczył pan Bodnar i jego koledzy, że pan prezydent ich nie podpisze, ale ja im zwracałem uwagę i ciągle przypominam, że nie pamiętam po 89 roku, po 90 od pierwszych wyborów prezydenckich, żeby jakikolwiek prezydent był Rzeczpospolitej, który by zawetował ustawy nieuchwalone. Więc najpierw trzeba je uchwalić, a potem sprawdzać, czy to ma sens.
2017 rok, to też chyba warto przypomnieć, jak miała być reforma wymiaru sprawiedliwości. Andrzej Duda również zawetował ze swojego obozu władzy wypływającą
Tylko ciągle zapominamy o bardzo istotnym elemencie tamtej reformy. Pan prezydent Andrzej Duda zawetował, następnie wniósł własne projekty do Sejmu, które w Sejmie zostały ponownie uziobrzone i pan prezydent już nie miał odwagi, żeby je ponownie zawetować.
Ale wróćmy, panie marszałku,
do poprzednich ustawach, do tych ustaw wróciło. I pan prezydent już zmłotkowany przez Nowogrodzką, przez pana Zbigniewa Ziobro, niestety podpisał to, a więc ma w tym udział.
Ach, jak ja lubię, jak ja pytam o obecnego ministra, a zawsze schodzi na ten temat byłego ministra sprawiedliwości.
Ale ja obecnym powiedziałem, że
Adam Bodnar
kompleksu
nie ma
ustaw.
Ich, ale będzie teraz rozprawianie się z prokuratorami Prokuratury Krajowej. Będą jakieś weryfikacje, które chyba nie przypominają nam dobrych doświadczeń z historii, panie marszałku.
Czas rozprawić się z Trybunałem Konstytucyjnym, z Krajową Radą Sądownictwa i także z prokuraturą, która z roku na rok, od 10 lat działa gorzej, a nie lepiej.
Ale prawo nie może działać wstecz. Pan zna tą maksymę. Lex retro non agit. Nie można cofać orzeczeń. Nie można teraz zadośćuczyniać. Nie można szukać alternatywnych środków zaradczych, bo to pogłębi ten cały chaos.
Pani też zna orzeczenia Trybunałów Europejskich, którzy mówią, że udział sędziów nieprawidłowo powołanych de facto unieważnia ich orzeczenia. Więc znów mamy do czynienia z problemem, który jest na chwilę obecną nierozwiązywalny. I jeszcze raz podkreślam, ja uważam, że kiedy proponowałem w styczniu, w lutym w rozmowach i z obozem prezydenckim, i z obozem Koalicji Obywatelskiej powołanie zespołu konsensualnego, gdzie poza parlamentem, poza Sejmem siedlibyśmy z prawnikami różnych stron i uzgodnili jakiś sposób przywrócenia przynajmniej ram praworządności w Polsce i ustalenia tego wspólnie, tak żeby i pan prezydent wyszedł z tego z godnością i także dzisiejsza opozycja.
I co pan usłyszał, panie marszałku?
Cały ten bałagan spowodowali. No widać wyraźnie, że moje doświadczenie prawnicze jest żadne, w związku z tym moja propozycja została zwyczajnie zbyta i przez obóz prezydencki, i przez obóz rządzący, i także przez obecną opozycję, więc czuję się zwolniony. Próbę podjęłem, Wykonałem to, co mogłem. Nie jestem żadnym wybitnym prawnikiem. To mi podpowiadali profesorowie prawa, którzy chcieli się w to zaangażować. Widać wyraźnie, że minister Bodnar chce iść inną drogą.
Ale to
jaki
jest
będzie tego efekt,
droga,
zobaczymy.
Droga, no, która na pewno nie prowadzi do konsensusu, do uspokojenia sytuacji, tylko do jej zaogniania.
No, panie redaktor, to jest pani zdanie, natomiast tamta droga też nie prowadziła do uspokojenia sytuacji, też zaogniała sytuację, więc widać wyraźnie, że mamy do czynienia z sytuacją wet za wet i po to powstawała trzecia droga, po to także w styczniu była moja propozycja zespołu konsensualnego, żeby skończyć z tym funkcjonowaniem wet za wet, a zrobić coś wspólnie razem dla Polski i Polaków. To się spotkało na razie z odmową. Myślę, że czas nie jest domknięty i że w przyszłości może przyjdzie refleksja po obu stronach, a może te dwa zwalczające się obozy na tyle osłabną, że przyjdzie czas na dominację środka i rozwiązywanie spraw w drodze konsensusu, a nie w drodze kto komu i kiedy.
No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na razie szukanie wsparcia u instytucji międzynarodowych i odwoływanie się do tych gremiów na pewno nie wpłynie na pokojowe
rozwiązanie. Ale czyżby pani krytykowała Prawo i Sprawiedliwość, które w tej chwili się skarży do Trybunałów Europejskich?
Mówię tylko i wyłącznie o tej sytuacji związanej z OBWE i o weryfikacji prokuratorów.
No tak, ale mamy dzisiaj też już wnioski Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału Praw Człowieka, do Trybunału Sprawiedliwości, więc widać wyraźnie, że wszyscy szukają ratunku poza krajem, bo w kraju nie mamy już dzisiaj wśród tych dwóch dominujących obozów żadnej woli do
ale
tego,
pan,
żeby
panie marszałku, w tym obozie
sprawy.
Jest pan w koalicji, więc tak mówi pan, jakby był trochę poza tym obozem władzy.
Dobrze, panie redaktor, już nie będę nic mówił, bo jak jestem w tym obozie, to nie mam prawa do własnego zdania według pani i według wielu publicystów, więc milczę.
Nie, to nie chodzi o to, że nie ma pan zdania, tylko chodzi mi o to, że tak jakby Trzecia Droga czy PSL były zupełnie innym bytem niż
Koalicja
Obywatelska.
A co pani proponuje, że co, mam, że tak powiem, rajtanem stanąć w progu i rozedrzeć szaty? Dzisiaj nie chodzi się w szatach, tylko w koszuli, więc nawet urwanie tych guzików nie jest problemem, ale to nic nie zmienia. No jeszcze raz podkreślam, mamy dwa zacietrzewione obozy i każda próba wejścia w środek i próby połączenia tego i pogodzenia i znalezienia jakiegoś racjonalnego środka wcale nie jest łatwa.
Ale
i ja sobie
rząd
z tego
jest
zdaję
jeden, PSL tworzy rząd. Są państwo w tej narracji przecież, tak? Nie są państwo oddzielną partią, która nie weszła do koalicji rządowej, tak jak na przykład...
Przepraszam panią, że tam jestem. Proszę następne pytanie.
Nie, nie musi pan mnie oczywiście przepraszać. To przejdźmy teraz do tego, co łączy, a nie co dzieli. Mówię oczywiście o tym, jaki będzie wspólny kandydat koalicji czy strony rządzącej. Czy powiedział pan o Rafale Trzaskowskim, że to by było samobójstwo polityczne dla tego obozu i że tak naprawdę Donald Tusk uprawia może jakąś grę albo nie do końca jest szczery w swoich intencjach i że to on raczej będzie tym kandydatem, który będzie startował?
Mało interesuje mnie Donald Tusk. Mogę tylko tyle powiedzieć, że nie będzie jednego kandydata obozu demokratycznego w wyborach prezydenckich.
Dlaczego nie będzie jednego?
Dlatego, że Trzecia Droga wystawi własnego kandydata i od przynajmniej 2 lat mówimy o tym, że będzie nim Szymon Hołownia, więc nie sądzę, żeby Koalicja Obywatelska i Lewica poparła Szymona Hołownię w pierwszej turze wyborów.
Donald Tusk ma realne szanse na to, żeby wygrać w tych wyborach prezydenckich, mimo to, że oczywiście deklaratywnie mówi, że nie będzie startował.
Będzie kandydowała, czy wygra, czas pokaże. Ja namawiam Polskie Stronnictwo Ludowe do tego, żeby w pierwszej kadencji nie wystawiało kandydata, natomiast żeby swojego kandydata wystawiło w drugiej turze. Znaczy w pierwszej turze, żeby nie wystawiało swojego kandydata, tylko w drugiej turze. Bo w drugiej turze wygra ten kandydat, który będzie poparty przez Polskie Stronnictwo Ludowe.
To jest to rozwiązanie, ale dlaczego Rafał Trzaskowski nie? Co panu, panie ministrze, nie pasuje w Rafale Trzaskowskim? Czy jego potencjał polityczny jest na razie za słaby na to, żeby jednak być prezydentem Polski?
Pasuje mi wszystko, panie redaktor. Nikogo nie dyskredytuję i nikomu nie odmawiam prawa do kandydowania, bo jesteśmy w wolnym, demokratycznym państwie. Natomiast jeśli analizujemy profil polityczny pana Trzaskowskiego, to zarówno kandydatura pana Trzaskowskiego, jak i obecna w mediach liberalnych ciągle dyskusja na temat związków partnerskich, aborcji, etc. To jest budowanie autostrady do kandydata Prawa i Sprawiedliwości w nadchodzących wyborach prezydenckich, żeby z łatwością te wybory wygrał. I jeśli dalej będzie ta narracja prowadzona z kandydatem Trzaskowskim, to w Polsce pani sobie doskonale przypomina, że praktycznie poza Kwaśniewskim, który wcale nie eksponował swojej lewicowości w trakcie kampanii wyborczej, zawsze mieliśmy prezydenta centrowego, centroprawicowego, bardziej konserwatywnego niż progresywnego. I w związku z tym dzisiaj Polacy nie są lewicowi, więc jeśli część publicystów, część establishmentu politycznego ustawiła się na Rafała Trzaskowskiego, to jest to dobry sygnał dla PiS-u, który jeśli nie spadnie w poparciu poniżej 20%, to ma szansę wejść do drugiej tury, bo jeśli te rozliczenia, które zapowiada Bodnar czy Donald Tusk na konferencji prasowej o ukradzionych 100 miliardach złotych nabiorą normalnego prawnego charakteru i będą pierwsze orzeczenia sądu w tych sprawach, no to oczywiście będziemy mieli sytuację, w której to poparcie PiS-u spadnie. Natomiast jeśli nadal minister Bodnar i wymiar sprawiedliwości będą tylko ścigać króliczka na zielonej łączce, a nie wsadzać te króliczki do klatki, to oczywiście Prawo i Sprawiedliwość utrzyma poparcie powyżej 25%. I to jest chyba celem dzisiaj także Koalicji Obywatelskiej, żeby w drugiej turze wyborów mieć konkurenta z Prawa i Sprawiedliwości, a nie z innych ośrodków politycznych.
To teraz porozmawiajmy na temat inicjatywy, która jest związana ze środowiskiem PSL-u, a przede wszystkim z premierem, panem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Mówię o nowym przedmiocie, ustawa o wychowaniu patriotycznym.
I już, pani redaktor, wchodzę pani w słowo. Dlaczego ciągle kłamiecie? Dlaczego ciągle używacie tego zwrotu o przedmiocie? W ani jednej wypowiedzi
ustawa o wychowaniu patriotycznym.
A dlaczego pani mówi o przedmiocie w szkole? Ustawa o wychowaniu patriotycznym nie mówi ani w jednym akapicie.
Bo sam premier, pan Kosiniak-Kamysz mówił o tym, że będzie to się odbywało w szkołach, więc.
Ale nie o przedmiocie w szkole. To jest ustawa, która ma charakter holistyczny.
O inicjatywie, wychowanie patriotyczne
i wychowanie
w szkole.
Patriotyczne, i wychowanie patriotyczne ma być realizowane na wszystkich poziomach i na wszystkich przedmiotach od WF-u przez język polski, historię po matematykę włącznie. Natomiast jeśli ciągle słyszę to i od pani Nowackiej, i od pani Muchy, że to ma być przedmiot, że to ma być kolejna lekcja, no to jest to zwyczajne kłamstwo, oszustwo i próba.
No to ma pan okazję teraz, to sprostować. Jest to ustawa o wychowaniu patriotycznym. Dlaczego ona jest taką kością niezgody w koalicji? Dlaczego pani Nowacka mówi o tym, że nikt z nią nie konsultował, że Ministerstwo Edukacji nie było poinformowane, a przecież będzie de facto wykonawcą ewentualnie tego wychowania patriotycznego? I dlaczego jest taki sprzeciw przeciwko temu rozwiązaniu?
To proszę pytać o to panią minister Nowacką. Ja rozumiem, że Polskie Stronnictwo Ludowe nie jest ani światopoglądowo, ani gospodarczo środowiskiem lewicowym, czy wręcz lewackim. A mamy sytuację taką, że w ostatnich latach albo mamy patriotyzm prawicowy, prawacki, albo mamy antypatriotyzm lewicowy, lewacki. I te dwa nurty nawzajem ze sobą się spierają. My chcemy ustalić na długie lata pewną formułę, pewien sposób budowania programu i kształcenia w szkołach i podstawowych, i średnich, i na poziomie wyższym, gdzie patriotyzm nie będzie miał barwy politycznej, tylko będą przyjęte ogólne ramy patriotyzmu narodowego, patriotyzmu polskiego, który odwołując się do historii, do korzeni, do wartości, na tej podstawie buduje swoją przyszłość. Natomiast jeśli co kadencję będziemy zmieniali kanon lektur, czy miejsca, które czcimy, czy bohaterów, których wspominamy, czy zdarzenia historyczne, które są dla nas istotne, ważne, i będziemy co 4 lata co najwyżej co 8 lat je zmieniali, to rzeczywiście młode pokolenie może czuć się w tym wszystkim pogubione i dlatego potrzebna jest Komisja Edukacji Narodowej, którą także zapowiedział w swoim programie w 100 konkretach na 100 dni Donald Tusk, a dzisiaj jego minister pani Nowacka od tego się odcina, a przecież jest z jego klubu politycznego, partyjnego. W związku z tym chcemy, żeby to postawić na nogi i żebyśmy nie musieli co 4 lata wracać do tematu, który minister edukacji, nowy minister edukacji wyrzuci to wszystko, co proponował poprzedni minister edukacji.
Wiemy także, że ma być powołanie Instytutu imienia Wincentego Witosa, który ma dbać o pamięć tego polityka, ale jeszcze wróćmy na chwilę do wychowania patriotycznego. Co powinno się według pana, panie marszałku, znaleźć jako podstawa w tym wychowaniu patriotycznym, a czego dzisiaj na przykład nie ma albo czego zabrakło?
No panie redaktorze, przede wszystkim musimy określić ważne zdarzenia historyczne, które miały miejsce w polskiej historii. Nie możemy abstrahować od roli Kościoła katolickiego, który na wielu poziomach, na wielu płaszczyznach kształtował naszą tożsamość od samego początku powstania naszej państwowości, a często przez środowiska lewicowe, lewackie jest to dyskredytowane. Nie możemy także pomijać ważnych autorów, ważnych pisarzy, poetów, którzy mają swoje miejsce w historii. No tu możemy mówić i z jednej strony o Mickiewiczu, Sienkiewiczu, ale także o pani Tokarczuk. To jest nasz dorobek, to jest nasze dziedzictwo i ono powinno mieć swoje miejsce w tym kanonie i lektur i wartości, które pielęgnujemy. I musi być miejsce w historii także dla wszystkich założycieli II Rzeczypospolitej, a nie tak jak miało to miejsce na początku naszych przemian i także za PRL-u, że Wincenty Witos był banito zesłanym przez Piłsudskiego na emigrację i skazanym za to, za co skazanym być nie powinien, trzeba było 90 lat, żeby Sąd Najwyższy go uniewinnił. Więc to wszystko musi być brane pod uwagę i to jest także kwestia wspomnienia generała Rozwadowskiego. No przecież mieliśmy 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości i tak, nie mamy ani pomnika Bitwy Warszawskiej, ani nie mieliśmy godnego, właściwego uczczenia stulecia niepodległości Polski. No a już generał Rozwadowski, który odwrotnie jak marszałek Piłsudski w trakcie Bitwy Warszawskiej z Warszawy nie uciekał gdzieś tam na obrzeża rzeki Wieprz, tylko został w Warszawie, nie składał rezygnacji ze swoich funkcji wojskowych, tak jak Piłsudski włożył list do kieszeni Witosa, który go schował i dopiero ujawnił po długich, długich latach, bo wiedział, że każdy żołnierz, doświadczony żołnierz, a takim był także marszałek Piłsudski, w roku 20 jest Polsce potrzebny. I dzięki temu, że umiał zbudować tę zgodę narodową i wśród chłopów, i wśród inteligencji, i wśród robotników, mieliśmy wielkie zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej i dziś mamy niepodległość. Uratowaliśmy całą Europę przed rewolucją bolszewicką, a przecież po drugiej stronie Odry, trochę dalej na zachód, czekała rewolucja, że tak powiem, robotnicza, niemiecka i francuska i za chwilę mielibyśmy to w Europie pozamiatane. To panie, więc o tych wszystkich sprawach rozumiem, trzeba mówić, je trzeba zebrać w określony kanon i to nie musi być przedmiot, ale przy okazji nauczania na różnych poziomach i płaszczyznach trzeba o tym mówić. To trzeba także w ramach komitetów tych obywatelskich z organizacjami pozarządowymi, ale przede wszystkim z samorządem i z rodzicami ustalać ważne miejsca pamięci historycznej. No ja w poniedziałek byłem na miejscu bitwy z 19 sierpnia 20 roku w moim sąsiednim 5 kilometrów ode mnie Skrzeszewie w Frankopolu, gdzie jazda konna majora Jaworskiego na prędce zbudowana 3 tygodnie wcześniej w okolicach gdzieś tam Firleja wyzwalała Międzyrzec, wyzwalała Radą Podlaski, później Mordy i z 18 na 19 nocą dotarła pod Skrzeszew, żeby rozbić w pył 16 Armię Czerwoną, która głównie atakowała Warszawę i spod Warszawy wracała. I tu rozprawiono się z nią doszczętnie.
Umówimy się kiedyś na program związany z tym, jak polską historię widzi Marek Sawicki, bo widzę, że pan ma dużo do powiedzenia i na pewno to są ciekawe rzeczy, ale czas nas goni. Mówi pan o zgodzie narodowej, mówi pan o tych ważnych wartościach, to jak tą zgodę koalicyjną uzyskać, jeżeli chodzi o wychowanie patriotyczne i przekonać panią Nowacką do tych założeń?
Spokojnie uzyskamy, na to mamy jeszcze czas. Wczoraj jakieś spotkanie koalicyjne liderów się odbyło, niewiele jeszcze o nim wiemy, więc pewnie z tego spotkania za chwilę będą jakieś sygnały. Te rozmowy będą trwały i tutaj PSL na pewno nie ustąpi z tej swojej oferty, z tej swojej propozycji, bo po to powstawaliśmy jako trzecia droga, żeby rzeczywiście godzić te bardzo zwaśnione strony, z jednej strony lewicowe, z drugiej strony bardzo prawicowe.
Jeżeli rozmawiamy o edukacji, rozmawiamy o nauce, to jeszcze jedno pytanie. Pytanie związane z tym, co będzie się działo od 1 września. Mówię oczywiście o dzieciach ukraińskich, które będą już uczyły się w polskiej szkole, będą miały swój komponent ukraiński i Piotr Zgorzelski z PSL-u mówi tak, nie może być zgody, aby w tych programach były treści, które budują tożsamość młodych Ukraińców w oparciu o ideologię banderowską, stwierdził polityk PSL i widzi tu duże obawy. Czy pan podziela również te wątpliwości i te obawy?
Nie może tak być, ale resort edukacji na razie uspokaja ustami chociażby wiceminister Muchy, że jeśli chodzi o nauczanie ukraińskich dzieci w polskiej szkole, to w tym komponencie podstawowym one będą się uczyły dokładnie tak jak polskie dzieci, polskiej historii, polskiej tożsamości. Natomiast ewentualnie w sobotę, tak jak dzisiaj dzieci polskie na Ukrainie, czy dzieci polskie na Litwie, już w Białorusi coraz rzadziej, uczą się w sobotę, w niedzielę języka polskiego i tych wartości polskich, więc to jest kwestia tego, co kształtuje dany naród i co preferuje dany naród i tutaj nasz udział w tym nie może być jakiś bardzo głęboki, ale też nie możemy wyrazić zgody i tu pełna racja Piotra Zgorzelskiego, żebyśmy na terenie Rzeczypospolitej nauczali, niezależnie od tego, czy dzieci polskie, czy ukraińskie, że fundamentem założycielskim państwa ukraińskiego są banderowcy, bo nie jest to żaden fundament założycielski. Była to grupa przestępcza i jasno tak powinna być określona i nie, co do tego nie mam żadnych wątpliwości i złudzeń. I dobrze, że Piotr Zgorzelski zwrócił uwagę na to koleżankom z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
To jeszcze na koniec powiedział pan o spotkaniu liderów w willi premiera. Czego głównie dotyczyły te rozmowy? Wiemy, że spotkali się pan Czarzasty, pan Kosiniak-Kamysz, pan Hołownia. Dwie kluczowe sprawy miały być omawiane, między innymi właśnie związane o budżecie państwa, o tych rozbieżnościach, stanowiskach koalicjantów przed zbliżającym się posiedzeniem Sejmu, także kredyty mieszkaniowe, składki zdrowotne. To są te główne tematy, które się pojawiały?
Nie wiem, tak jak pani wspomniałem wcześniej, nie mamy żadnego komunikatu z tego spotkania, nie rozmawiałem z Kosiniakiem Kamyszem w tej sprawie. Natomiast ja zachęcam liderów z racji swojego doświadczenia, mniej gadania, więcej pracy i skoro mamy umowę koalicyjną podpisaną niespełna 9 miesięcy temu, to czas najwyższy najpierw ją zrealizować, a potem modyfikować. Natomiast jeśli niewiele się z tego realizuje, to zaczyna się dyskusja o modyfikacji i to mnie bardzo martwi, więc najpierw zrealizować, a potem szukać nowych propozycji, nowych działań.
I ostatnie pytanie, panie marszałku. Odra i ta sytuacja, która się dzieje, jeżeli chodzi o stan wody, jeżeli chodzi o wyławianie śniętych ryb, czy ona już jest w miarę uspokojona, czy jednak dalej trzeba...
Pani redaktor, nie jest walczyć. I nie będzie. I Odra, i Wisła są zalewane solankami z kopalń. Od 10 lat niezmiennie mówię o tym, że polski węgiel w polskiej energetyce może być wyeliminowany przez zbudowanie polskich rolniczych biogazowni, rozproszonych, opartych o produkty uboczne i odpadowe z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Gdybyśmy zbudowali 10 tysięcy średnich biogazowni rolniczych, to wszystkie elektrownie dzisiaj węglowe moglibyśmy spokojnie wyłączyć z użytku. I wtedy tej solanki byłoby...
Ale na pewno są jakieś rozwiązania związane z tym, żeby ograniczyć wypływ właśnie tej solanki. Przecież można budować
rozwiązanie
instalacje
jest jedno.
I tak dalej.
ogromne inwestycje w odsalanie wody, więc zamiast odsalać wodę i za chwilę i tak z węgla energii produkować nie będziemy, to lepiej zainwestować te pieniądze w budowanie gazowni rolniczych i zostawić pieniądze u rolników, a nie oddać zachodnim wielkim korporacjom.
Marek Sawicki, poseł PSL-u, marszałek senior obecnej kadencji, był gościem Poranka Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Godzina 8:33, to z nami przez chwilę John Mayer, a za chwilę podsumujemy to, co działo się przez ostatnie 4 dni na konwencji demokratów w Stanach Zjednoczonych.